trubą.
Jest grubo, czyli czy grubi ludzie mają się w co ubrać? I właśnie o ubraniu będziemy dzisiaj mówić. Jest z nami niezwykły gość, piękna kobieta, modelka plus size i osoba, która chyba wie, można powiedzieć, bardzo dużo o ubieraniu się, o wyglądaniu, o ładnym pokazywaniu się, no bo modelka, prawda?
Tak, ale, na emeryturze prawie.
Ale ciągle jeszcze w kwiecie, w znakomitym kwiecie wieku. Zaczniemy może od takiego maila, który do nas dotarł. Są fajne butiki, w których są fajne ubrania, ale nie dla takich osób jak ja. Bo kiedy wchodzę do sklepu, ja, czyli kobieta wysoka i nie chuda, to mam wrażenie, że wszyscy tam starają się mnie ignorować. Nie są ani mili, ani zainteresowani moją osobą, bo dla mnie nic fajnego nie mają. A ja lubię i kolory, i niebanalne fasony. Pisze Beata, nasza słuchaczka, słuchaczka naszego podcastu, i poprosiła nas o rozmowę z kimś, kto się zna, autentycznie zna na tym i wie, co można zaproponować osobom o trochę większych wymiarach. I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić.
Przypomniałyśmy sobie z Małgosią wszystkie modelki size plus, które przechadzają się po wybiegach sławnych kreatorów mody, bądź też reklamują obecnie ciuchy, i miałyśmy wrażenie, że ten mail to trochę pochodzi jakby z dawnej epoki, jakiś sprzed kilkunastu albo przynajmniej kilku lat, a nie sprzed kilku tygodni. Ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną, no i to jest nasz gość, Ewa Zakrzewska, modelka, kreatorka mody. Co jeszcze mogę o tobie powiedzieć?
YouTuberka.
YouTuberka, tak. I twórczyni internetowa. Chyba tak to lepiej nazwać niż influencerka. Dzień dobry.
Ja bym jeszcze dodała orędowniczka idei ciała pozytywności, która walczy z hejtem wobec osób z większą masą ciała.
Ewa, a jak to się w ogóle stało, bo zaraz będziemy o tych ubraniach też rozmawiać, ale jak to się stało, że ty się zajęłaś właśnie tą dziedziną?
A to był przypadek, bo byłam bardzo zakompleksioną nastolatką i chodziłam ubrana w męskie ubrania, ponieważ wtedy nosiłam 44-46, ale to był rozmiar niedostępny w sklepach. Wyjechałam za granicę, tam zobaczyłam, że mój rozmiar wcale nie jest za duży, a ja nie jestem za brzydka i za gruba na to, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Doznałam takiego luzu.
Gdzie wyjechałaś?
W Anglii. Aha. Tak, tam właśnie spędziłam w sumie prawie 2 lata i zobaczyłam, że rzeczywiście można normalnie funkcjonować, korzystać z życia, fajnie się ubierać. I chciałam to przeprowadzić do Polski. Sama wtedy otworzyłam butik właśnie, ale to było za wcześnie. Kobiety wybierały worki pokutne, a ja miałam ubrania właśnie z Wielkiej
Brytanii.
Kiedy
to było? Początek lat 2000?
Nie, moja droga, to było 2010, 12 lat temu, to było bardzo niedawno i ten sklep, słuchajcie, nie utrzymał się. Dziewczyny nie chciały, kobiety nie chciały wybierać te rzeczy, które ja mam. To były rzeczy bardzo aktualne. Sama się teraz w nie też ubrałam.
A skąd je brałaś?
Outlet z Wielkiej Brytanii. Właśnie chciałam wprowadzić
Powiedzieć, że pewnie Holandia, Wielka Brytania.
Też Dania. Chciałam wprowadzić właśnie trochę zachodu do naszego smutnego, do naszej smutnej wtedy mody plus size, która była workami pokutnymi, ale worki się sprzedawały. Ja może sobie z tego trochę kpiłam i wtedy założyłam też bloga i podpadłam wielu producentom ubrań, bo nazywałam to właśnie po imieniu, czyli worki pokutne, ale już po latach wiem, że po prostu te worki pokutne się sprzedawały i dlatego one były w sklepach. Kobiety
i chyba są ciągle.
Tak, aczkolwiek myślę, że już troszeczkę się zmienia, w sensie może nie tyle, co w dostępności stacjonarnie ubrań, bo tak jak Beata zauważyła, nadal jest to problem.
No właśnie, jak to jest w tych sklepach? Czy w ogóle w tej chwili producenci mają coś do zaoferowania osobom o większych rozmiarach? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
Zdecydowanie jest większy wybór, ale niestety głównie online. Sklep, nawet jeśli sieciowe mają w ofercie rozmiary plus size, to nie mają lub wycofują je ze sklepów stacjonarnych. Znana sieciówka, aktualnie najdłużej działająca w Polsce, z rozmiarami większymi, gdzie jeszcze ja w liceum potrafiłam coś czasami kupić, dostać dżinsy w moim rozmiarze, to było coś cudownego, rezygnuje ze sprzedaży takich ubrań. Kolejna...
Jak to rezygnuje?
Może im się nie kalkuje, nie mam pojęcia. Dla mnie jest to po prostu coś niesamowitego, ponieważ za granicą też się sprzedają. U nas w Polsce dobrze wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o rozmiary, prawda? A dzieje się tak, że albo firmy nie chcą się utożsamiać z tymi rozmiarami, albo po prostu no, zwijają manatki i nie sprzedają tych ubrań.
Ale zaraz, co ty chcesz powiedzieć?
Że to,
że
klientów?
Modelki Size Plus się pokazują na tych wybiegach, o których mówiliśmy na początku, i to, że są w reklamach, to jest tylko poprawność polityczna, tak. A w zderzeniu z rzeczywistością wchodzi dziewczyna do sklepu, ma rozmiar 48, 52, 56 i w ogóle nie ma się w co ubrać?
Tak.
Bo to się nie opłaca producentowi?
Tak. I nie ma klientów?
Słuchajcie, w wakacje była reklama z modelkami w różnych rozmiarach i to była jedna z większych sieci, która jest w Polsce. I kiedy wchodzę do tej sieci, znalazłam dokładnie 5 sztuk odzieży w całym sklepie, w największym sklepie w Warszawie, ich flagowym. 5 sztuk odzieży. Jest to sklep, który przez lata miał też dział plus size, jednak wycofali, właśnie chcieli być tacy chyba inkluzywni, już nie robić podziałów na jakieś sekcje. Zabrali po prostu cały plus size praktycznie do internetu i gdzieś, gdzie nigdzie rzucają pojedyncze sztuki. 5 sztuk odzieży znalazą w swoim rozmiarze.
To jest przykład tylko jednej firmy, czy tak postępują większość
jak
producentów?
To jest?
No w tym momencie to już jest kolejna firma. Więc zastanawiam się, co się dzieje, bo mi się wydaje, że się właściwie cofamy. Okej, mamy większy wybór w internecie, mamy. Te firmy oferują więcej niż miały wcześniej, aczkolwiek gruba osoba nie jest mile widziana w ich sklepie stacjonarnym. Nie mam pojęcia dlaczego, żadna firma mi nie odpowiedziała na to pytanie. Jeśli chodzi o małe sklepy, no to jest ostatnio trudny czas w ogóle ten po prostu w działalnościach w ogóle, więc
padają
małe sklepy. Rozmawiałam ze szwalniami, też jest kryzys i nie wiem, ile firm się ostanie. Teraz kolejna grecka firma plus się wyniosła z Polski. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy właśnie się nie cofniemy do tego momentu, którym po prostu byłam wcześniej, że po prostu te ubrania plus będą stacjonarnie praktycznie w ogóle niedostępne.
Ale przecież to tak mówisz, jakby osoby z większymi rozmiarami nie istniały, albo były w ogóle w jakiejś mniejszości, a tak jest odwrotnie. Z tego,
jest coraz więcej.
W złotych tarasach nie kupią sobie nawet majtek. To jest moja rzeczywistość. Nie kupią rajstop. Nie kupią majtek. Ja nie jestem w stanie dostać stacjonarnie rajstop na mój rozmiar.
Czyli jak jesteś gruby, to możesz się ubrać, ale w internecie.
Tak.
No, ale tutaj jakby ja pamiętam ze swoich własnych doświadczeń, kiedy ważyłam te 150 kg. No można kupować w internecie, ale zawsze trzeba się liczyć z tym, że to, co ja kupię, będzie i tak na mnie niedopasowane, chociażby miało rozmiar, który aktualnie noszę, więc to jest odsyłanie danego ciucha, przysyłanie z powrotem, albo już rezygnacja, no bo...
No przede wszystkim nie każda rzecz w internecie pięknie wyglądająca w internecie, sprawdzi się w realu.
Dokładnie.
Tym bardziej, że dużo trudniej ubrać też osoby plus size ze względu na dysproporcje w ciele. Ten sam rozmiar, kiedy chodziłam właśnie też na wybiegach, nie było możliwości, żeby inna modelka mnie zastąpiła albo ja inną, mimo że nosiłyśmy ten sam rozmiar. Ubranie było szyte i było wiele poprawek nanoszonych, indywidualnych, więc to też tu jest taka kwestia, że po prostu dziewczyny w rozmiarze 38, trochę się różnią od dziewczyn w rozmiarze 48, i trudno nawet po prostu... Nawet...
Trzeba zmierzyć. Krótko mówiąc,
po prostu trzeba
zmierzyć.
Tak.
Interesuje mnie to, bo powiedziałaś wcześniej, że byłaś kiedyś osobą zakompleksioną, a tu nagle pojawia się piękna kobieta, która tryska szczęściem i akceptacją siebie. Tak to mogę powiedzieć. Jaka była droga?
Oj, trudna, trudna. Mogłam sobie, myślę, ułatwić tą drogę przez terapię trochę wcześniej. Jednak oczywiście Zosia Samosia, nie wiedziałam nawet, że mogę pracować nad tą moją pewnością siebie. I to był wieloletni proces, po prostu małymi krokami, zarówno wizualnie, zewnętrznie, jak i wewnętrznie, tak? Więc przestałam odchudzać się dla wizualnych efektów. Są u mnie różne etapy, ale zawsze robię to dla zdrowia. Już przestałam patrzeć na kwestie tego, co powiedzą inni. Więc to była duża zmiana, że jeśli coś robię dla siebie, to nie robię tego pod publikę, nie robię tego pod komentarze innych osób. A jeśli idę na terapię, czy idę na trening, robię to dla siebie.
A potem kolejnym etapem było to, że stałaś się modelką. Nie wiem, czy to kolejny?
Przypadek.
Czy... to no jak przypadek. To się stało?
Pozazdrościłam pięknych zdjęć dziewczynie i chciałam znajomej i stwierdziłam, a czemu ja nie mogę mieć takich zdjęć? Zrobiłam sobie sesję zdjęciową, rzuciłam do internetu i ktoś mnie zauważył, potem kolejna osoba, trafiłam do agencji. Tak się potoczyło. Przypadek, totalny przypadek. Nie planowałam tego.
Dużo masz takich teraz zleceń? Jesteś poszukiwaną, rozchwytywaną modelką?
Już jako modelka trochę odeszłam od tego. Skupiłam się na swojej działalności i raczej jeśli coś robię, to tak już pod swoim nazwiskiem, czy sygnują jakąś kolekcję, raczej skupiam się na rozwoju swojej takiej marki osobistej bardziej niż jako modelka gdzieś anonimowa w katalogu.
No dobrze, ale mnie interesuje, czy wiesz, czy jest w ogóle zapotrzebowanie duże na tego typu osoby, modeli, modelki?
Jak zaczynałam, było nas bardzo niewiele. To byłam jedną z pierwszych dziewczyn, które w branży coś robiły. To były jeszcze czasy, kiedy to było wszystko traktowane z przymrużeniem oka. Teraz już tych modelek jest coraz więcej, zlecenia są i widać różnicę w rynku. Dziewczyny mają co robić.
No to dla mnie to jest ogromna dysproporcja. Jest zapotrzebowanie na modelki, są pokazy mody, jak rozumiem, gdzie występowałaś ty, dziewczyny podobne do ciebie, faceci może też?
Jeszcze w Polsce właśnie nie. Widzę, że to kuleje, też mnie to trochę smuci, bo dużo mężczyzn do mnie pisze a propos mody plus sesji. Rzeczywiście nie znalazłam modela profesjonalnego, gdy tworzyłam jakieś lookbooki sama dla właśnie panów plus size, czy pokazywałam modę, to musiałam szukać wśród znajomych.
A możemy jeszcze wrócić no na właśnie, chwilę do tych sklepów
tak,
stacjonarnych.
Tak, ja tu chciałam wrócić
wam,
do tych
sklepów. W ogóle nam to, co powiedziała Ewa, trochę rozwaliło cały scenariusz. Bo ja myślałam, że ona przyjdzie i powie: słuchajcie, jest świetnie, jest coraz lepiej.
No w każdym razie zmienia się.
Jest lepiej, ale
a
ja
to jest coraz gorzej.
Zapytać się tak, masz mnóstwo fanek, mnóstwo followerek, wiele kobiet cię obserwuje, podejrzewam, że bierzesz z ciebie przykład. Jak kobiety podchodzą do kwestii ubioru w tej chwili, kobiety z większą masą ciała? Czy one szukają jakichś niebanalnych, nieszablonowych wzorów, tak jak nasza słuchaczka Beata i są bardzo rozczarowane. Czy jest szansa, że same kobiety wymuszą coś na rynku?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś wymusimy, bo to już trwa tyle lat i nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pesymistycznie, bo ja myślę, że coś się w końcu zmieni. No w internecie mamy już, no mówmy się, może to nie jest ekstra wybór, no bo powiedzmy na 70 tysięcy sukienek w jednym sklepie tylko 7 będzie plus size, ale no to jest zdecydowanie więcej niż było wcześniej. Sklepy stacjonarne, nie wiem, czy to się zmieni. W Polsce jednak dużo się robi na pokaz. Te właśnie zaproszenie modelek plus size do projektów, bo też udawane kolekcje plus size przez znanych projektantów. Tak, wiem, to
udawane?
Jest trochę
udawane. To jest niesamowite.
Polegałoby to na tym, że zaproszone są modelki plus size, pokazywane na nich są ubrania, jesteśmy tacy super inkluzywni, a okazuje się, że na stronie nigdy nie było i prawdopodobnie nie będzie rozmiarów plus size. Ale pudelki, inne portale to wszystko łapią, łykają właśnie jak modę pelikanę, co się super klika i idziemy dalej, nikt za to nikogo nie rozlicza.
A czy za granicą też jest taka tendencja rynkowa, że wycofywane są ubrania size plus ze sklepów stacjonarnych, czy to jest specyfika Polski?
Spotkałam się w Anglii w jednym ze znanych, właśnie jednym z moich ulubionych sklepów, więc się trochę załamałam. Też wycofano praktycznie całą kolekcję plus do internetu, więc wydaje mi się, że tutaj coś, to są wielkie sieci handlowe. Nie wiem, co w ich głowach siedzi. Podejrzewam, że pieniądze, ale o co chodzi?
To co byś doradziła dziewczynie, która jest plus size i chciałaby wyglądać atrakcyjnie?
No przede wszystkim poszukiwania w internecie i poznania swoich właściwych rozmiarów, wymiarów, bo często siebie oszukujemy, więc kiedy zdamy sobie sprawę, że nie musimy się wciskać koniecznie w rozmiar, nie wiem, rozmiar 48, a tak naprawdę musimy 54, bo też tak jest często. Dziewczyny, które ubierałam na przykład do sesji, często zaniżały rozmiary swoje i to się kończyło tak, że po prostu było trochę ciężko je umrać.
To tak jak z zaniżaniem wagi. Niestety.
Lubimy siebie same oszukiwać. Też to mam za sobą, więc doskonale to rozumiem i nikogo nie oceniam. Doskonale wiem, jak to jest. I po prostu przestać się bać kupić rozmiar większy. Też nie chcę, żeby dziewczyny myślały, że trzeba się ubierać worki pokutne, ale na przykład są ubrania, które aż proszą się o rozmiar więcej niż nosimy. To jest płaszcz, to jest koszula i takie rzeczy zawsze warto brać, czy żakiet na przykład, marker, zawsze rozmiar więcej, wtedy to po prostu lepiej leży. I to niezależnie, czy jesteśmy plus size.
No bardzo ciekawe, tutaj słyszę już podpowiedzi, jakie gotowe biorę.
Znaczy, chciałam, żeby po prostu kobiety i mężczyźni też nie bali się kupować po prostu rozmiaru więcej, jeśli się z tym w głowie nie zgadzają.
A jeśli chodzi o to traktowanie w sklepach, o których też zresztą Beata pisze, że czuje się jakby była zupełnie ignorowana, czy to nadal tak jest? Bo ja dostawałam takie informacje, ale to było 10 lat temu i wiele pań się skarżyło na tym, że nie może wejść swobodnie do salonu z modą ślubną, czy do zwykłego salonu z bielizną, bo od razu jest taki wzrok, o Boże, kto tu wszedł, niech ona lepiej wyjdzie, bo i tak nic dla niej nie ma.
Tak, właśnie po pierwsze nic dla ciebie nie mamy, więc nie będziesz traktowana tutaj jakoś specjalnie, nie chcemy za bardzo się tym zajmować, a czasami nie wiemy jak powiedzieć ci, druga klientko, że nie mamy tych rozmiarów, więc będziemy udawać, że ciebie tutaj nie ma, może sama się zorientujesz, że jesteś w złym miejscu. Może też być tak. Nie każdy wie jak sobie z tym, no ciężko jest powiedzieć. Miałam taką sytuację odwrotną, byłam na otwarciu jednego ze sklepów, to chyba urodziny tego sklepu i weszła szczupła dziewczyna, to był sklep plus size. I przyglądała się i bardzo jej się podobały rzeczy na wystawie. I podeszła do mnie właśnie moja przyjaciółka, mówi: Ewa, i co? Powiemy jej, takich rozmiarów tu nie mamy, tak jak my to słyszymy. I mówię, no kurczę, ciężka sytuacja, więc...
Dyskryminacja w drugą stronę.
Dokładnie tak, więc może też być tak, że po prostu obsługa nie potrafi sobie poradzić jakoś, nie wie jak...
No właśnie.
Jak to rozegrać, więc może nie bądźmy tacy surowi, że tak, nie każdy ma złe intencje, ale też pamiętajmy, że no myślę, że grube osoby nadal w społeczeństwie są traktowane gorzej na wielu, wielu płaszczyznach, dlaczego w sklepie miało być inaczej.
A taka sytuacja idealna, jak byś sobie wymarzyła?
W sklepie?
Jak to wygląda w sklepie, tak.
Wchodzę do sklepu, podchodzę do dowolnego wieszaka, widzę rozmiar XXXS i na końcu widzę 7XL, 8XL, 10XL. Po prostu wchodzą i wiem, że mogę podejść do większości wieszaków i nie czeka mnie rozczarowanie. Też nie boję się działów plus size, też mnie jakoś, wiem, że to jest jakiś podział, no ale w tym momencie tak to wygląda.
Czy to jest właśnie, czy to jest podział, czy to jest może po prostu zabieg, który spowoduje, że wygodniej jest, skróci się ten czas szukania, jak to,
I to
traktować?
I to. W momencie, kiedy mamy tak mały wybór, to mnie po prostu cieszy, że cokolwiek jest i nie muszę marnować czasu przeglądając i często rezygnując, bo przejdę przez trzy wieszaki, widzę, że nie ma, po prostu wychodzę. Ale tak jak jest już ten mini dział plus size, wiem, że coś jest i tylko tam to będzie. To dla mnie jest dużo ułatwienie, aczkolwiek no, nadal jest to no, rozróżnienie. Tutaj, no, tutaj grubi ludzie zapraszamy na lewo, tak? Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony no, hello, mamy wasze rozmiary, zapraszamy, więc trochę mnie, to się ze mną trochę kłóci, ale jednak bardzo lubię takie działy, mimo wszystko.
Wywołałaś temat rozczarowania. Ja muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, jak jeździłam, mój syn, jak był młodszy, jeździliśmy na zakupy i on zawsze z taką radością, mamo, kupmy coś do ubrania, coś fajnego. Mój syn, który ważył wtedy, no dobrze ponad 100 kilo i takie ogromne rozczarowanie, bo przyjeżdżaliśmy do fajnych sklepów dla młodych ludzi i nic nie można było znaleźć dla niego. I nie tylko dla niego. Tak chciałabym o tych emocjach, jak, z czym to się wiąże?
Muszę się wrócić do liceum, bo to wtedy chyba najbardziej boli i najbardziej tak... pamiętam, jak chodziłam z moją przyjaciółką po sklepach i ja tak strasznie marzyłam mieć, chociaż sobie myślałam, jakbym miała dwie pary spodni jeansowych, ale bym zrobiła stylizacji. Tutaj raz bym założyła w poniedziałek, bym z bluzą założyła, a tutaj bym założyła z tuniką i chodziłam z nią, ona się mieściła we wszystkie, miała rozmiar S i chyba nadal dokładnie ten sam rozmiar nosi, więc nadal ma super wybór w sklepach. I ja z nią tak chodziłam i było mi strasznie przykro. Było mi tak przykro, że nie mogę sobie kupić niczego. A nie byłam wcale dużą dziewczyną, rozmiar 46-44. To nie był jakiś kolosalny rozmiar. Teraz bym bez problemu znalazła coś w sklepach. Bo ta rozmiarówka się trochę jednak poszerzyła, więc myślę, że coś bym znalazła, ale wtedy to był taki właśnie też wstyd. Ja też udawałam, że wszystko jest okej, ale no nie było, chodziłam z nią i po prostu za każdym razem było mi coraz bardziej przykro, więc...
A ja cię rozumiem, bo doświadczyłam dokładnie tego samego i to była najgorsza rzecz, jak mnie przyjaciółki wyciągały na zakupy do jakiegokolwiek sklepu z odzieżą, bo one się zaopatrywały w to, co sobie upatrzyły, a ja kupowałam sobie pasek, apaszkę, buty. Bo dla mnie nic nie było. Ja bym do tej twojej wizji, tego idealnego sklepu, w którym robię w tej chwili zakupy razem z przyjaciółkami przy jednym wieszaku i możemy sobie wybrać ciuchy, w tym taki sam ciuch w innych rozmiarach, to ja bym jeszcze dołożyła zdecydowanie większe przymierzalnie, żeby mogła się czuć w nich swobodnie, żeby osoby z większą masą ciała, z otyłością mogły się czuć w nich swobodnie i mogły się tam swobodnie przebierać. To tylko tak ode mnie, tak do wizji idealnej.
Ewa, jaka, jeśli mogę cię spytać, jaka jest twoja historia, no, twojej choroby, jeżeli mogę zapytać
jasne,
w ten sposób?
Jasne. Zaczęło się, jak miałam 13 lat, byłam trochę większym, 12 lat, tak, jeszcze niecałe 13.
Taki okres dojrzewania?
Tak, i byłam trochę pulchniejszym dzieckiem. Miałam lekką nadwagę, to była lekka nadwaga, ale no to już gdzieś tam jakieś uwagi się pojawiały, gdzieś to słyszałam. Od razu powiem, że mój dom był bardzo wspierający, więc tutaj no, moja historia jest z domu bardzo pozytywna, a nie wszyscy tak mają. Ale i tak byłam pełna kompleksów gdzieś w szkole, po drodze i koleżanka miała taki super sposób na odchudzanie od swojej mamy. To były leki przyczyszczające, silne leki przyczyszczające. I powiedziała, że jej mama się tak odchudza i to działa. I zaczęłam od leków przyczyszczających, potem przeszłam do wymiotów, bo jak nie jedna strona, to druga strona, to też jest dobry pomysł, prawda? Świetny.
No powiedzmy w cudzysłowie dobry. No
oczywiście, oczywiście. Potem oczywiście były też, cierpię na kompulsywność, więc łączyły się, kompulsywność doszła trochę później, ale tutaj zaczęły się dosyć duże wahania wagi, bo potrafiłam się też głodzić, po 2 tygodnie nic nie jeść.
Czyli zdarzało się, że byłaś chudziusieńka?
Chudziusieńka może nie, ale potrafiłam stracić nawet 15-20 kilo. Więc tak, byłam szczuplejsza, potem oczywiście wszystko to było jojo i zyskiwałam za każdym razem coraz więcej. Sportu nienawidziłam, bo się go bałam. Wiedziałam, że się tego nie nadaje, bo tak to czy wiedziałam, oczywiście w cudzysłowie, WF w szkole dał mi do zrozumienia, że jestem do kitu, więc było mniej ruchu. Było później doszło kompulsowne objadanie się, były super diety. Coraz więcej diet z babskich pism, super diety, co wakacje były takie fajne, jakieś pomysły na odgłodówek po jakieś kapuściane, więc po białkowe, które się bardzo źle mnie skończyły. Więc tak, tutaj to była taka droga. No i do tej pory się z bulimią trochę borykam, teraz już mniej, w sensie już teraz zostały, myślę, że jestem na dobrej drodze, żeby to jakoś opanować, ale wystarczy poważny kryzys w moim życiu i może to po prostu wrócić, więc teraz aktualnie jestem, myślę, że na dobrej drodze.
Sprawiasz wrażenie osoby, która się dobrze czuje w swoim ciele, akceptuje swoje ciało, bo to od ciebie emanuje, to nawet ja nie muszę tego mówić, to chyba widać.
Wiesz co, kocham swoje ciało, ale nie jestem fanką każdego centymetra. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń, które mi sprawia, ale nie nienawidzę go, mimo że bywa to uciążliwe w tym rozmiarze, bo tutaj to trzeba to powiedzieć, że po prostu no tutaj...
A strój ma bardzo duże znaczenie chyba w tym wszystkim, prawda? Jak masz się w co fajnego ubrać, to chyba bardziej się akceptuje.
Tak, tak. Znaczy, ja trochę inaczej zaczęłam traktować ciało, bo wcześniej ciało, myślałam, że przez to, że jestem gruba, to wszystko, wszystkie niepowodzenia w moim życiu się sprowadza do tego, że jestem gruba. Jestem głupsza, nie radzę sobie w życiu, w miłości mi nie idzie, bo jestem gruba. To jest jedyne po prostu, jak schudnę, to wszystko się zmieni. No i to nie jest do końca tak. Okazuje się, że jak schudnę, to nadal coś jest w mojej głowie i jak widać na złączonym obrazku, raz było mniej, raz jest więcej. Więc teraz ciało jest, wiem jak wygląda, wiem jakie ma ograniczenia, ale to jestem ja, więc no, absolutnie po całości trzeba to akceptować. No taka jestem w tym momencie.
Powiedz mi jeszcze taką tajemnicę, bo tak jak patrzę na ciebie, jak cię obserwowałam na różnych zdjęciach, to mam też takie wrażenie, że ty jakoś specjalnie chyba dbasz o swoje ciało, że jest takie fajne po prostu. Nawet jeżeli jest trochę większe, to jest apetyczne. To co ty robisz?
Ostatni rok był ciężki, ale przez dobre kilka lat trenowałam i to dosyć sporo z trenerem i zrobiłam formę życia, będąc w rozmiarze praktycznie 50. Zrobiłam formę życia i no, chciałam teraz do tego wrócić. Formę sprawnościową. Może to dla ludzi zabrzmi dziwnie, ale ja dawałam radę. Byłam z siebie bardzo dumna na treningach, które były bardzo zaawansowane razem z mężczyznami podczas sztuk walki, więc byłam z siebie bardzo dumna i chciałabym do tego wrócić, do tej sprawności. Nieważne w jakim ona będzie rozmiarze po prostu. Na pewno mniejszym niż teraz, to na pewno, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie, jaki to będzie rozmiar. Właśnie do tego dążę, więc mam nadzieję, że trochę z tego gdzieś tam to ciało zapamiętało te treningi i tak, trochę jednak ruchu.
Ja bym chciała jeszcze poruszyć jedną kwestię niezbyt przyjemną, ale często o niej mówisz, o hejcie, który cię dotyka na różnych polach, na różnych obszarach. Nie chcę wywoływać tych wszystkich takich sytuacji, ale mogłabyś opowiedzieć o takiej, które uważasz za najbardziej upokarzające?
Kurczę, z pojedynczymi hejtami sobie jakoś radzę. Gorzej mam, kiedy to jest taki zmasowany atak, bo wystarczy, że jestem po prostu w gorszym, mam gorszy nastrój. Rzeczywiście to wtedy go trochę czuję już, no to już nie mogę powiedzieć, że
nie jesteśmy z kamienia.
Tak. No. Tak, zmasowane takie ze mnie najgorsze, jaki jest uwłaczający, każdy jest uwłaczający. Czasami zupełnie po to, w większości to po mnie spływa, bo to już jest tyle lat hejtu, że w większości po mnie spływa.
Ale na przykład w jakich sytuacjach?
Ktoś oczywiście, nie wiem, zrzucam zdjęcie w kostiumie kąpielowym, no to wiadomo, to jest zero oryginalności, wieloryb. No to już standard. Świnia. Mało.
Ogólnie jakoś, zwierzęta tak. Wielogabarytowe.
To jest taki.
Ulubiony więc motyw.
Irytują mnie bardzo i wtedy się rzeczywiście czasami odpalam za mocno. Hejty, jeśli tutaj już gdzieś zahaczam moją rodzinę, na przykład do mojego męża, bo mój mąż nie jest otyły, więc tutaj już jest, już zaczynają się jakieś domysły, a może nie jest fidersem, a może coś
czyli
z nim
jest dokarmiaczem.
Tak. Więc już wtedy, mam krótki ląd, wtedy jest mi, staram się opanować oczywiście, ale jest mi ciężko. Też z jedną hejterką złożyłam zawiadomienie na policji.
Miałam cię o to zapytać, bo to tak, jest
właśnie, sposób. Jak sobie radzisz?
No właśnie teraz rozważam też z taką hejterką, którą znam osobiście, a się bardzo dziela w internecie, czy iść na policję, czy nie iść na policję. I właśnie jestem w takim...
Myślisz, że bardziej poprzez policję i karanie,
tak,
czy bardziej poprzez rozmowę? Jedna z moich
próbowałam.
Koleżanek... Aha, rozumiem.
Próbowałam i wiem, że niestety, ale jeśli ktoś nie widzi problemu w nienawiści do drugiego człowieka aż tak, że musi też tak uzewnętrzniać, wiem, że jeden sposób to nie jest niestety edukacja, a karanie. Nie widzę innego. Ciężko jest edukować ludzi, którzy tak nie bardzo mają w sobie tyle nienawiści i frustracji, bo też musi być jakaś frustracja w ich życiu, że wydaje mi się, że strach przed karą, realną karą, jest bardziej skuteczny jednak. Też miałam hejterów, na przykład pielęgniarkę. która napisała, że wolałaby, nie, napisała, że nie chciałaby mnie na swoim, ona że jest pracuje na SOR-ze i ona nie chciałaby mnie u siebie zobaczyć. Więc zapytałam się, czy to jest jakaś groźba. Powiedziała tam dziewczyna z językiem, myślała, że jest anonimowa. Nie była. Ja ją znalazłam w 15 minut. Napisałam, zapytałam się, do szpitala napisałam, czy osoba otyła może czuć się zagrożona u nich na oddziale, czy otrzyma pomoc, ponieważ wasz personel otwarcie mówi, że sobie nie życzy takich osób. No i oczywiście odezwała się, że ktoś jest konto i ktoś skradł. I to już jest któryś raz. Był dziennikarz znanej telewizji, który napisał do mnie prywatnie wyzwiska.
Wyzwiska.
To było kilka lat temu, kiedy byłam w jury programu i wtedy rzeczywiście był spory hejt. Ale był tak spory, że nie mam w stanie się nim zajmować do końca. Też by przeprosił. No, oczywiście na całą Polskę, oczywiście też ktoś mu skradł konto. Była dziewczyna, która napisała też jakieś tam rzeczy, też jej oczywiście ktoś podkradł telefon. Hejterzy po prostu, kiedy ja znajduję ich prawdziwe dane, się boją i zachowują się po prostu absurdalnie i idiotycznie. I tą hejterkę, stalkerkę, która uderzała w moją rodzinę, złożyłam zawiadomienie i miała anonimowe konto na Facebooku. Mieszkała, nie pamiętam, czy to była Holandia, czy gdzieś, i dostała europejski nakaz przesłuchania. Wtedy się przestraszyła. Więc można walczyć z hejtem. I uważam, że warto. Ja na przykład nie chciałam, żeby moje przyszłe dzieci, jeśli takie będę miała, żyły w świecie, gdzie hejt jest akceptowalny, albo mówi się, że aj, zostaw to. Musisz się do tego przyzwyczaić, musisz to znosić. Nie chciałabym.
Kończąc już, chciałabym, żebyś powiedziała takich, może jakieś przesłanie dla dziewczyn z większym rozmiarem. Wiesz, myślę, że warto, żeby ktoś, kto nas słucha, został z takim pozytywnym przekazem. Co byś mogła powiedzieć?
A ja poproszę nawet o parę rad praktycznych, tak, bo pamiętam takie czasy, kiedy mnie cały czas w czerń ubierano, bo wiadomo, czerń wyszczupla. Jak śmieje się mój kolega, i pewnie dlatego mężczyźni nie lubią czarnych prezerwatyw, w razie czego się wytnie. Ale kilka porad do współczesnych kobiet, współczesnych dziewcząt, które... No, już wiemy z rozmowy z tobą, że dosyć mają ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o ubrania. Co mogą zrobić, żeby atrakcyjnie wyglądać w tym, co mogą dostać?
Przede wszystkim muszą wiedzieć, że gruba to nie jest typ sylwetki, że jest wiele typów sylwetki i że na pewno mają zalety, niezależnie jaki rozmiar
trzeba
posiadają.
Trzeba poszukać tego czegoś.
Tak, więc jeśli są typem jabłka, to na pewno mają zjawiskowe nogi, których być może nie doceniają, bo często nie doceniamy to
tego,
co mamy dokładnie. Może są gruszkami, które dzięki temu mają szersze biodra, piękne wcięcie w talii, dodatkowo to jest bardzo fotogeniczna sylwetka. Możemy zobaczyć zresztą większość dziewczyn za
granicą. I co podkreślać to.
Dokładnie tak, modelek jest właśnie biodrzastych, nie bez powodu. To jest po prostu bardzo seksowne i myślę, że wiem, że wiele osób w większym rozmiarze nie docenia tego, ale są sposoby, żeby podkreślić zalety. Można elementy, których nie lubimy w swoim ciele, też jakoś zakamuflować, jeśli się będziemy z tym czuć lepiej, to czemu nie? Uważam, że ubrania są po to, żeby podkreślać to, co mamy fajnego i jeśli coś nam się nie podoba, po prostu bierzmy to, w czym się będziemy czuć dobrze, swobodnie i pięknie. I dziewczyny, kobiety i panowie również mamy ubrania. Oczywiście trudno stacjonarnie dostać, ale można poszukać online. Kocham też second handy właśnie za to, że są ubrania zachodu. Tam jest masa ubrań właśnie plus size. I tak, czerń nie zawsze jest dobrą odpowiedzią. Możemy poznać też swój typ kolorystyczny. Będzie nam łatwiej dobierać kolory, dzięki czemu nasza szafa nie dość, że nabierze kolorów, też do takich kolorów, które będą nam dodawać uroku. Jeśli lubimy ciemne kolory, czerń, ale to może spróbujmy granatu. Taka alternatywa dla czerni. Żeby się nie chować z ubraniami. Słuchajcie, i tak widać, że jesteśmy grube. I tak widać, nie ukryjemy się w żadnych workach pokutnych, ale możemy wyglądać znacznie lepiej tu i teraz i nie czekać na zżycie, aż schudniemy.
Nie czekać z życiem, aż schudniemy. Bardzo ważne słowa. Tu i teraz, tak. Bardzo dziękuję, Ewa, za te fajne, mądre słowa, które przekazałaś. A jeszcze do Was pytanie, czy Wy macie jakieś problemy z ubraniem się, czy jeżeli chodzicie do sklepu, to spotyka Was tylko rozczarowanie, w co najwyżej poczucie, że jest się ignorowanym przez sprzedawców. Jakie emocje Wam towarzyszą podczas kupowania ubrań? Czy kupowanie ubrań i ubieranie się to dla Was przyjemność, czy ukrywanie się może za czymś?
Jak zawsze czekamy na Wasze opinie, na Wasze rady, na Wasze wskazówki. Na naszym fanpage na Facebooku jest grubo.
Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska.
A ja się nazywam Magdalena Gajda.
I zapraszamy na nasz podcast zawsze albo co dwa tygodnie w środę.
Po godzinie 20, a podcast jest grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała. Szukajcie nas na Spotify, Apple Podcast i YouTubie oraz na antenie Radia Płock FM.
Do zobaczenia.